Rozdział 20. Xenophilius Lowgood. Harry nie spodziewał się, by Hermionie przeszła złość w ciągu jednej nocy, więc nie był zaskoczony, kiedy następnego ranka porozumiewała się z nim głównie za pomocą pogardliwych min i znaczącego milczenia. Ron w jej obecności robił się nienaturalnie ponury, co miało być zewnętrzną oznaką nieustającej skruchy. Kiedy wszyscy troje byli razem, Harry czuł się jak jedyna osoba na pogrzebie, która nie opłakuje zmarłego. Natomiast w czasie tych nielicznych chwil, gdy nie towarzyszyła im Hermiona, kiedy szli po wodę albo szukali grzybów, Ron stawał się bezwstydnie wesoły. Ktoś nam pomógł, powtarzał. Ktoś przysłał te łanie, ktoś jest po naszej stronie, stary, jednego horcruxa mniej. Rozochoceni zniszczeniem medalionu zaczęli znowu dyskutować o możliwych lokalizacjach pozostałych horcruxów i chociaż już uprzednio robili to tak często, Harry poczuł w sobie optymizm, pewny, że po pierwszym przełomie nastąpią kolejne. Dąsanie się Hermiony nie było w stanie zepsuć mu dobrego nastroju. Nagły zwrot w ich wyprawie, pojawienie się tajemniczej łani, odzyskanie miecza Gryffindora, a przede wszystkim powrót Rona, to wszystko napełniało go takim szczęściem, że trudno mu było zachować powagę. Późnym popołudniem udało im się ponownie wymknąć z kręgu złowrogiej atmosfery roztaczanej przez Hermionę i pod pozorem poszukiwania nieistniejących jeżyn pod nagimi krzakami wymieniali z Ronem informacje. Harremu udało się w końcu opowiedzieć Ronowi o wszystkim, co wydarzyło się po jego odejściu, łącznie z pełnym opisem przygody w Dolinie Godrika. Ron dzielił się z nim nowinami ze świata czarodziejów. A jak się dowiedzieliście o tabu? Zapytał Harry'ego po opisaniu mu wielu rozpaczliwych prób uniknięcia przez mugolaków restrykcji ze strony ministerstwa. O czym? No, ty i Hermiona przestaliście wymawiać imię sam wiesz kogo. A, o to ci chodzi. To po prostu takie głupie przyzwyczajenie, ale nie mam problemów z wymawianiem imienia Vol. Nie! Ryknął Ron, tak że Harry wskoczył ze strachu w krzaki, a Hermiona z nosem w książce przy wejściu do namiotu łypnęła na nich z podełba. Przepraszam, powiedział Ron, wyciągając Harry'ego z jeżyn, ale na to imię rzucono zaklęcie. W ten sposób łatwiej im ścigać ludzi. Użycie tego imienia łamie zaklęcia ochronne, powoduje jakieś magiczne zakłócenia. Właśnie w ten sposób odnaleźli nas na Tottenham Court Road. Bo użyliśmy jego imienia? No właśnie. I trzeba przyznać, że sprytnie to wymyślili. Tylko ci, którzy naprawdę mu się przeciwstawili, jak Dumbledore, nigdy nie wzbraniali się wymawiać tego imienia. No i jak rzucili na nie tabu, każdego, kto je wypowie, mogą łatwo wyśledzić. Szybki i łatwy sposób wyłapania członków zakonu. Prawie im się udało dopaść Kingsleya. Chyba żartujesz. No tak, Bill mi mówił, że osaczyła go chmara śmierciożerców, ale przebił się przez nich i uciekł. Teraz się ukrywa, tak jak my. Ron podrapał się w podbródek końcem różdżki. Nie sądzisz, że to Kingsley mógł wysłać te łanie? Jego patronusem jest ryś. Widzieliśmy go na weselu, pamiętasz? Aha, no tak. Szli wzdłuż krzaków, oddalając się od namiotu i Hermiony. Harry, a nie sądzisz, że to Dumbledore? Co Dumbledore? Ron trochę się zmieszał, ale powiedział cicho. Dumbledore i ta łania, no. No bo obserwował Harry'ego kątem oka, bo to on miał prawdziwy miecz jako ostatni. Prawda? Harry nie wyśmiał go, bo zbyt dobrze rozumiał tęsknotę kryjącą się za tym pytaniem. Myśl, że Dumbledore'owi udało się do nich wrócić, że ich obserwuje z ukrycia, byłaby na pewno niezwykle pocieszająca. Pokręcił głową. Dumbledore nie żyje. Byłem przy tym, widziałem jego ciało. Odszedł z tego świata raz na zawsze. Zresztą jego patronusem był Feniks, nie łania. Ale patronusy mogą się zmieniać, nie? Pamiętasz patronusa Tonks? Tak, ale jeśli Dumbledore żyje, to dlaczego sam nam się nie pokazał? Dlaczego tylko podsunął nam miecz?
O, dobre pytanie, odrzekł Ron. Może z tego samego powodu, dla którego nie dał ci go, kiedy jeszcze żył. Z tego samego powodu, dla którego zostawił ci stary znicz, a Hermionie książkę z bajkami dla dzieci.
Więc jakiego? Zapytał Harry, odwracając się, by spojrzeć Ronowi prosto w twarz, rozpaczliwie pragnąc usłyszeć odpowiedź na to pytanie.
No nie wiem. Czasami sobie myślałem, no wiesz, kiedy mnie brało to świństwo, że zrobił to dla żartu albo po prostu chciał nam utrudnić zadanie. Ale już tak nie myślę. Nie. Wiedział, co robi, dając mi ten wygaszacz, prawda? Uszy mu się zaczerwieniły i udał, że jest całkowicie pochłonięty kopaniem kępki trawy pod stopami. On musiał wiedzieć, że ja was zostawię.
Nie, poprawił go Harry. On musiał wiedzieć, że zawsze będziesz chciał do nas wrócić. Ron wyglądał na wdzięcznego za tę korektę, ale wciąż był zmieszany. Częściowo po to, by zmienić temat, Harry zapytał. A skoro już mowa o Dumbledorze, to słyszałeś, co napisała o nim Skeeter?
No tak, odpowiedział natychmiast Ron. Ludzie wciąż o tym mówią. Oczywiście w innej sytuacji byłaby to o wiele większa sensacja. Dumbledore kumplem Grindelwalda. Ale teraz to jest głównie powód do śmiechu dla tych, którzy Dumbledora nie lubili. No i lekki policzek dla każdego, kto uważał go za tak równego gościa. Ja tam się tym za bardzo nie przejąłem. Był bardzo młody, kiedy był w naszym wieku... Przerwał mu Harry, jak uprzednio Hermionie, i coś w jego twarzy spowodowało, że Ron postanowił już nie drążyć tej sprawy.
Wielki pająk siedział po środku oszronionej pajęczyny w jeżynach. Harry wycelował w niego różdżką, którą dostał w nocy od Rona i którą Hermiona raczyła zbadać, stwierdzając, że zrobiona jest z tarniny. Engorgio! Pająk drgnął i zakołysał się lekko w pajęczynie. Harry spróbował jeszcze raz. Tym razem pająk trochę się powiększył.
Przestań, powiedział ostro Ron. No przepraszam, że powiedziałem, że Dumbledore był młody. W porządku?
Harry zapomniał, że Ron nienawidzi pająków.
Przepraszam, redukcjo.
Pająk nie skurczył się. Harry spojrzał na różdżkę z głogu. Każde drobne zaklęcie, jakie nią dzisiaj rzucił, wydawało się o wiele słabsze od tych, które zwykle rzucał za pomocą swojej dawnej różdżki z piórem Feniksa. Ta nowa była jakaś obca, czuł się tak, jakby miał przyszytą do ramienia cudzą dłoń.
Musisz po prostu ćwiczyć, powiedziała Hermiona, która podeszła do nich niepostrzeżenie i stała za nimi, przyglądając się jego niezbyt udanym próbom powiększania i pomniejszania pająka. To kwestia pewności siebie, Harry.
Dobrze wiedział, dlaczego tak jej zależy, żeby ta nowa różdżka działała poprawnie. Wciąż poczuwała się do winy z powodu przełamania jego różdżki. Powstrzymał się od złośliwej odpowiedzi, która cisnęła mu się na usta, żeby sobie wzięła tę głogową różdżkę i oddała mu swoją, skoro uważa, że to tylko kwestia pewności siebie. Bardzo mu jednak zależało na naprawieniu stosunków między nimi wszystkimi, więc zgodził się z nią, ale kiedy Ron uśmiechnął się do niej niepewnie, natychmiast odeszła i znowu ukryła się za swoją książką. Kiedy zrobiło się ciemno, wszyscy troje wrócili do namiotu, a Harry pierwszy objął wartę. Siedząc w wejściu do namiotu, próbował zmusić głogową różdżkę do unoszenia w powietrze kamyków leżących u jego stóp, ale nie bardzo mu to wychodziło. Hermiona leżała na pryczy, pogrążona w lekturze, a Ron, po wielu nerwowych spojrzeniach rzucanych na nią, wyjął w końcu z plecaka małe radio w drewnianej obudowie i zaczął je nastawiać.
Tylko jedna stacja nadaje prawdziwe wiadomości, powiedział cicho Haremu. Wszystkie inne są na usługach sam wiesz kogo i mówią tylko to, czego chce ministerstwo. Ale ta, poczekaj, sam usłyszysz, jest naprawdę super. Nie mogą co prawda nadawać co wieczór, muszą wciąż zmieniać miejsce nadawania, żeby ich nie nakryli. No i trzeba znać hasło, żeby ich złapać. Kłopot w tym, że nie znam ostatniego...
Zaczął stukać różdżką w drewnianą obudowę radia, mrucząc pod nosem jakieś przypadkowe słowa. Co jakiś czas zerkał ukradkiem na Hermionę, wyraźnie bojąc się nowego wybuchu złości, ale zachowywała się tak, jakby go w ogóle nie było w namiocie. Stukał tak i mruczał przez
jakieś 10 minut, podczas gdy Hermiona przewracała kartki książki, a Harry ćwiczył rzucanie czarów głogową różdżką. W końcu Hermiona zsunęła się z pryczy. Ron natychmiast przestał stukać. Jeżeli ci to przeszkadza, to mogę przestać, powiedział ze strachem. Nie raczyła mu odpowiedzieć. Podeszła do Harry'ego. Musimy pogadać, powiedziała. Spojrzał na książkę, którą wciąż trzymała w ręku. Życie i kłamstwa Albiusa Dumbledora. O co chodzi? Zapytał z niepokojem. Przyszło mu na myśl, że może znalazła rozdział poświęcony jemu. Nie był pewny, czy zniesie tę wersję jego znajomości z Dumbledorem. Odpowiedź Hermiony całkowicie go zaskoczyła. Chcę się zobaczyć z Xenophiliusem Lawgoodem. Wytrzeszczył na nią oczy. Że co? Z Xenophiliusem Lawgoodem, ojcem Luny. Chcę z nim porozmawiać. Ale dlaczego? Wzięła głęboki oddech i powiedziała. Chodzi o ten znak. Ten znak w baśniach Barda Bidla. Popatrz na to. Podsunęła mu otwartą książkę pod nos i zobaczył fotokopię oryginału listu, który Dumbledore wysłał do Grindelwalda. Rozpoznał tak znajome, cienkie, pochyłe pismo Dumbledora. Przykro mu było na nie patrzeć, bo był to dowód, że nie jest to jeszcze jedno ugarstwo Rity, tylko prawdziwy list Dumbledora. Podpis, powiedziała Hermiona. Spójrz na podpis, Harry. Spojrzał na podpis. Przez chwilę nie miał pojęcia, o co jej chodzi, ale kiedy przyjrzał się bliżej, przyświecając sobie różdżką, zobaczył, że Dumbledore zamienił A w imieniu Albius na maleńki trójkątny znak, taki sam, który ktoś wyrysował na stronicy baśni Barda Bidla. A o czym wy? Zaczął niepewnym głosem Ron, ale Hermiona uciszyła go jednym spojrzeniem i odwróciła się z powrotem do Harry'ego. Wciąż się pojawia, prawda? Wiem, Wiktor powiedział, że to znak Grindelwalda, ale był też na pewno na tym starym grobie w Dolinie Godrika, a daty na płycie nagrobnej wskazywały na czas, kiedy Grindelwalda jeszcze nie było na świecie. A teraz to. No cóż, nie możemy zapytać ani Dumbledora, ani Grindelwalda, co to znaczy. Nie wiem nawet, czy Grindelwald jeszcze żyje, ale możemy o to zapytać pana Lawgooda. Miał ten symbol na szyi, na weselu. Harry, jestem pewna, że to bardzo ważne. Harry nie odpowiedział od razu. Spojrzał na jej rozgorączkowaną twarz, a potem odwrócił głowę i wpatrując się w otaczającą ciemność, myślał. Po długim milczeniu powiedział. Hermiono, chyba nie chcemy drugiej doliny Godrika. Wmówiliśmy sobie nawzajem, że trzeba ją odwiedzić i... Ale ten znak wciąż się gdzieś pojawia. Dumbledore zostawił mi baśnie Barda Bidla. Skąd wiesz, czy nie powinniśmy się dowiedzieć, co ten symbol oznacza? No i znowu to samo. Harry poczuł się trochę rozdrażniony. Wciąż próbujemy się nawzajem przekonać, że Dumbledore pozostawił nam jakieś tajemne znaki i wskazówki. Wygaszacz okazał się całkiem użyteczny, wtrącił się do rozmowy Ron. Uważam, że Hermiona ma rację. Powinniśmy zobaczyć się z tym, Lawgoodem. Harry spojrzał na niego z niechęcią. Był pewny, że wsparcie, jakiego Ron udzielił Hermionie, niewiele ma wspólnego z chęcią poznania znaczenia trójkątnego znaku runicznego. Tym razem nie będzie jak w Dolinie Godrika, dodał Ron. Lawgood jest po twojej stronie, Harry. Jego żongler przez cały czas cię popiera. Wciąż pełno w nim wezwań, żeby ludzie ci pomagali. Jestem pewna, że to bardzo ważne, powiedziała stanowczo Hermiona. A nie uważasz, że gdyby to było takie ważne, to Dumbledore powiedziałby mi o tym, zanim umarł? No może, ale może to jest coś, co sam musisz odkryć, powiedziała takim tonem, jakby nagle wpadł jej do głowy ostatni argument. Tak, poparł ją usłużnie Ron. To ma sens. Nie ma. Warknęła Hermiona, ale mimo to nadal mi się wydaje, że powinniśmy porozmawiać z panem Lawgoodem. Symbol, który wiąże ze sobą Dumbledora, Grindelwalda i Dolinę Godrika. Harry, jestem pewna, że powinniśmy się dowiedzieć, o co tu chodzi. Uważam, że powinniśmy zagłosować, odezwał się Ron. Ci, którzy są za odwiedzeniem Lawgooda, zdążył poderwać rękę przed Hermioną. Wargi zadrżały jej podejrzanie, kiedy uniosła swoją. Przykro mi, Harry, ale zostałeś przegłosowany, powiedział Ron, klepiąc go po plecach. Świetnie, powiedział Harry, trochę rozbawiony, a trochę zirytowany. Ale pod warunkiem, że jak już sobie porozmawiamy z Lowoodem, to spróbujemy odnaleźć parę nowych horcruxów, dobrze? A w ogóle to gdzie ci Lowoodowie mieszkają? Któreś z was wie? No, pewnie mieszkają niedaleko nas, odrzekł Ron. Nie wiem dokładnie gdzie, ale rodzice zawsze pokazywali na wzgórza, kiedy o nich wspominali. No nie będzie trudno znaleźć.
Kiedy Hermiona wróciła na pryczę, Harry powiedział ściszonym głosem. Zgodziłeś się tylko dlatego, żeby wrócić do jej łask? W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone, a tutaj mamy do czynienia po trochu z jednym i drugim. Głowa do góry, Harry, no są ferie świąteczne, Luna będzie w domu.
Z omiatanego wiatrem wzgórza, na które deportowali się następnego ranka, mieli wspaniały widok na wioskę Ottery St. Catchpole. Z tej wysokości wioska wyglądała jak kolekcja domków dla lalek w szerokich, ukośnych smugach słońca opadających na ziemię między chmurami. Stali tam z minutę lub dwie, osłaniając oczy dłońmi i patrząc w stronę Nory, ale mogli tylko dostrzec wysokie żywopłoty i drzewa w sadzie, osłaniające przygarbiony domek przed oczami Mugoli.
— To dziwne uczucie być tak blisko, a nie odwiedzić domu — powiedział Ron.
— No wiesz, niedawno się z nimi widziałeś — zauważyła chłodno Hermiona. — Byłeś tam na Boże Narodzenie.
— Nie, no wcale nie byłem w Norze — odrzekł Ron, wybuchając nienaturalnym śmiechem. — Myślisz, że co, miałem tam pójść i powiedzieć im wszystkim, że was porzuciłem? — Tak, Fred i George bardzo by się z tego ucieszyli. — A Ginny? — Tak, Ginny bardzo by mi współczuła.
— No to gdzie byłeś? — spytała zaskoczona Hermiona. — W nowym domu Billa i Fleur.
— W muszelce. Bill zawsze był wobec mnie w porządku. No, może nie był zachwycony, kiedy usłyszał, co zrobiłem, ale powstrzymał się od komentarzy. Wiedział, że naprawdę jest mi przykro. Reszta rodziny w ogóle nie wiedziała, że tam byłem. Bill powiedział mamie, że on i Fleur nie przyjadą na święta, bo chcą je spędzić sami. No wiesz, no pierwsze wspólne święta w nowym domu. Nie sądzę, by Fleur miała o to pretensje. Sami wiecie, jak nie znosi Celestyny Warbeck.
Odwrócił się plecami od Nory. — Spróbujmy tam — powiedział, ruszając szczytem wzgórza. Szli parę godzin. Hermiona uparła się, by Harry ukrył się pod peleryną niewidką. Łańcuch niskich wzgórz okazał się niezamieszkany. Napotkali tylko jeden domek, który wyglądał na opuszczony.
— Myślicie, że to może być ich dom, a oni wyjechali gdzieś na Boże Narodzenie? — zapytała Hermiona, zaglądając przez okno do małej schludnej kuchni z doniczkami geranium na parapecie.
Ron prychnął. — Nie wiem jak wy, ale ja mam dziwne wrażenie, że jak zajrzymy przez okno do domu Lowoodów, to od razu poznamy, że to ich dom. Spróbujmy przeczesać następny łańcuch wzgórz.
Aportowali się więc kilka mil dalej na północ, na zboczu wzgórza. Wiatr rozwiewał im włosy i targał ubrania. Zbliżał się już wieczór. — Aha! — zawołał Ron, wskazując na szczyt wzgórza, z którego wyrastał pionowo ku niebu najdziwaczniejszy dom, jaki kiedykolwiek widzieli. Wielki, czarny cylinder, nad którym wisiał widmowy księżyc. — To musi być dom Luny! To! Kto inny mieszkałby w czymś takim? Wygląda jak wieża.
— Mnie tam wcale nie przypomina wieży — powiedziała Hermiona, marszcząc czoło. — Bo ty myślisz o wieżach w Hogwarcie, a ja o wieży w szachach.
Ron miał najdłuższe nogi i pierwszy dotarł na szczyt wzgórza. Kiedy wspięli się tam, Harry i Hermiona, dysząc ciężko i trzymając się za boki, stał przed bramą, uśmiechając się szeroko.
To ich dom! Zobaczcie!
Do rozwalającej się bramy przybite były trzy tabliczki z odręcznymi napisami. Na pierwszej było napisane Żongler, wydawca K.S. Lowood, na drugiej Zerwij sobie jemiołę, na trzeciej Uwaga na sterowalne śliwki. Brama zaskrzypiała przeraźliwie, gdy ją otworzyli. Kręta ścieżka prowadząca do frontowych drzwi obrośnięta była dziwnymi roślinami, w tym krzakami z pomarańczowymi, przypominającymi rzodkiewki owocami, które Luna czasami nosiła jako kolczyki. Haremu wydawało się, że rozpoznał wnyko pieńki i ominął pomarszczony pień szerokim łukiem. Przy frontowych drzwiach rosły dwie wiekowe dzikie jabłonki, pochylone wiatrem, pozbawione liści, ale wciąż obsypane maleńkimi czerwonymi jabłuszkami i obrośnięte kępami jemioły o białych owocach. Z gałęzi jednej z nich zerknęła na nich mała sowa z lekko przypłaszczonym, jak u jastrzębia, łebkiem. — Lepiej zdejmij pelerynę niewidkę, Harry — powiedziała Hermiona. — To tobie ma pomóc pan Lowgood, nie nam.
Zrobił tak i oddał jej pelerynę niewidkę, którą schowała do wyszywanej koralikami torebki. Potem zastukała trzy razy w grube czarne drzwi nabijane żelaznymi ćwiekami i zaopatrzone w kołatkę w kształcie orła. Nie minęło 10 sekund, gdy drzwi otworzyły się gwałtownie i stanął w nich Xenophilius Lowgood, boso w poplamionej nocnej koszuli. Długie, białe, przypominające brudną watę cukrową włosy miał w nieładzie. Na weselu Billa i Fleur był z całą pewnością o wiele wytworniejszy.
— Co? Co? A cóż to znowu? A kim jesteście? A czego chcecie? — zapytał, spoglądając najpierw na Hermionę, potem na Rona, a w końcu na Harego. Na widok tego ostatniego usta ukształtowały mu się w idealne, komiczne O.
— Dzień dobry, panie Lowgood — powiedział Harry, wyciągając rękę. — Jestem Harry. Harry Potter.
Xenophilius nie uścisnął mu dłoni, ale to oko, które nie zezowało na nos, zerknęło na bliznę na czole Harry'ego.
— Moglibyśmy wejść? — zapytał Harry. — Chcemy pana o coś zapytać.
— Nie jestem pewny, czy to rozsądne — wyszeptał Xenophilius, po czym przełknął ślinę i obrzucił szybkim spojrzeniem ogród. — Jestem trochę wstrząśnięty, daję słowo. Ja obawiam się, że chyba nie powinienem.
— To nie potrwa długo — zapewnił go Harry, trochę urażony tym niezbyt ciepłym powitaniem.
— Ja... och, więc dobrze, proszę wejść. Szybko, szybko!
Ledwie przekroczyli próg, Xenophilius zatrzasnął za nimi drzwi. Stali w najdziwniejszej kuchni, jaką Harry kiedykolwiek widział. Pomieszczenie było idealnie okrągłe, jak wnętrze wielkiej solniczki. Wszystko było zakrzywione, żeby pasowało do ścian, piec, zlew i kredensy i wszystko było pomalowane w kwiatki, owady i ptaszki jaskrawymi kolorami. Harry pomyślał, że widać w tym rękę Luny. W każdym razie efekt był lekko szokujący. Po środku kuchni wykute z żelaza spiralne schodki prowadziły na górne piętra. Dochodziły stamtąd jakieś huki, stuki i pobrzękiwania. Harry zastanawiał się, co Luna akurat robi.
— Chodźmy lepiej na górę — powiedział Xenophilius, wciąż cały spięty, i poprowadził ich schodami na pierwsze piętro.
Pokój na górze był połączeniem salonu z pracownią, więc siłą rzeczy był zagracony jeszcze bardziej niż kuchnia. Choć był o wiele mniejszy i idealnie okrągły, przypomniał Harremu pokój życzeń, gdy zamienił się w wielki labirynt ukrytych w nim starych mebli i rupieci. Każda powierzchnia zawalona była stertami książek. Z sufitu zwisały misternie wykonane modele różnych dziwnych stworzeń, łopocąc skrzydłami i kłapiąc szczękami. Luny tu nie było. Huki i stuki wydobywały się z drewnianego obiektu zaopatrzonego w mnóstwo obracających się trybów i kółek. Wyglądał jak ułomny potomek warsztatu i kompletu starych półek, ale po chwili Harry wywnioskował, że musi to być maszyna drukarska, bo wypluwał z siebie egzemplarze żonglera.
— proszę wybaczyć — powiedział Xenophilius, po czym wyciągnął jakiś podniszczony obrus spod stosu książek i czasopism, które rozsypały się po podłodze, i zarzucił go na maszynę, co przytłumiło nieco hałas. — Czym mogę służyć?
Zanim Harry zdążył odpowiedzieć, Hermiona wydała z siebie cichy okrzyk zgrozy.
— Panie Lowgood, co to jest?
Pokazywała na zawieszony na ścianie olbrzymi, szary, spiralny róg, trochę podobny do rogu jednorożca. To róg chrapaka krętorogiego, odrzekł Ksenofilius. Wcale nie, zawołała Hermiona. Hermiono, mruknął zażenowany Harry. To nie jest odpowiednia chwila, żeby... Ale Harry, to jest róg buchorożca. Należy do materiałów handlowych klasy B i trzymanie go w domu jest niezwykle niebezpieczne. A skąd wiesz, że to jest róg buchorożca? Zapytał Ron i odsunął się od rogu najszybciej jak mógł, biorąc pod uwagę zagracenie całego pokoju. Z jego opisu w Fantastycznych zwierzętach. Panie Lowgood, pan powinien jak najszybciej się tego pozbyć. Czy pan nie wie, że to może wybuchnąć przy najlżejszym dotknięciu? Chrapak krętorogi, oświadczył dobitnie Ksenofilius, a na jego twarzy pojawił się tępy upór, jest bardzo nieśmiałym i wysoce magicznym stworzeniem, a jego róg, panie Lowgood, poznaje te wyżłobienia wokół podstawy. To jest róg buchorożca. Jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Nie mam pojęcia, skąd go pan ma. Kupiłem go, oświadczył z godnością Ksenofilius 2 tygodnie temu od pewnego uroczego młodego czarodzieja, który wiedział, jak bardzo interesują mnie niesłychanie rzadkie chrapaki. Niespodzianka dla Luny na Boże Narodzenie. A teraz, dodał zwracając się do Harego, może mi pan wyjaśnić, po co pan tu przyszedł, panie Potter? Potrzebujemy pańskiej pomocy, odrzekł Harry, zanim Hermiona zdążyła coś powiedzieć. Aha, pomocy! Zdrowe oko Ksenofiliusa spoczęło ponownie na bliźnie Harego, który najwyraźniej przerażał go, ale i jakby hipnotyzował. Tak, no rzecz w tym, że pomaganie Haremu Potterowi nie jest zbyt bezpieczne. A czy to nie pan rozgłasza wszem i wobec, że pierwszym obowiązkiem każdego uczciwego czarodzieja jest udzielanie pomocy Haremu? Zapytał Ron. W tym pańskim czasopiśmie? Ksenofilius zerknął przez ramię na ukrytą pod obrusem maszynę drukarską. Tak. Wyraziłem taki pogląd. Jednakże dotyczy to każdego, tylko nie pana osobiście, tak? Ksenofilius milczał. Nieustannie przełykał ślinę, rzucając nerwowe spojrzenia to na Harego, to na Hermionę, to na Rona. Harry miał wrażenie, że toczy się w nim jakaś bolesna walka wewnętrzna. — A gdzie jest Luna? — zapytała Hermiona. — Ciekawa jestem, co ona o tym myśli. Ksenofilius jeszcze raz przełknął ślinę, jakby się przygotowywał do odpowiedzi, po czym wykrztusił. — Luna jest nad potokiem. Łowi plumbki słodkowodne. Na pewno bardzo się ucieszy. Pójdę i zawołam ją, a potem... Tak, dobrze, spróbuję wam pomóc. Zniknął w otworze spiralnych schodów, a po chwili usłyszeli trzask otwieranych i zamykanych drzwi. Popatrzyli po sobie. Stary, tchórzliwy purchawiec, powiedział Ron. Luna ma 10 razy więcej ikry od niego. No pewnie się boi, co mogłoby się stać z nim i z Luną, gdyby śmierciożercy się dowiedzieli, że tu byłem, powiedział Harry. Ja tam zgadzam się z Ronem, powiedziała Hermiona. Okropny stary hipokryta. Każdemu mówi, że trzeba ci pomóc, a sam próbuje umyć ręce od tego. I naprawdę trzymajcie się z daleka od tego rogu. Harry podszedł do okna. Widać było strumień, wąską, błyszczącą wstęgę wijącą się daleko w dole u podstawy wzgórza. Byli bardzo wysoko. Jakiś ptak przeleciał obok okna, gdy spojrzał w stronę nory, teraz całkowicie przysłoniętej łańcuchem wzgórz. Gdzieś tam była Ginny. Byli teraz bliżej siebie niż kiedykolwiek od czasu wesela Billa i Flera, jednak na pewno nie miała pojęcia, że to on, Harry, patrzy teraz w jej stronę, że o niej myśli. Próbował przekonać samego siebie, że powinien się z tego cieszyć, bo przecież każdy, kto nawiązał z nim kontakt, był zagrożony. Zachowanie Ksenofiliusa dobitnie na to wskazywało. Odwrócił się od okna i jego wzrok padł na inny obiekt stojący na zniszczonym koślawym stoliku. Było to kamienne popiersie pięknej, choć surowo wyglądającej czarownicy, której głowę zdobił niezwykle wymyślny stroik. Z boku wyrastały dwie dziwne wypukłości, przypominające złote trąbki akustyczne dla głuchych. Wokół czubka głowy biegł skórzany pasek, do którego były przyklejone maleńkie, błyszczące niebieskie skrzydełka, a czoło miała obwiązane drugim skórzanym paskiem z jedną z owych pomarańczowych rzodkiewek.
— Spójrzcie na to — powiedział Harry. — Urocze — powiedział Ron. — Dziwię się, że nie przyszedł w tym na wesele.
Usłyszeli z dołu odgłos zamykanych drzwi i chwilę później z otworu spiralnych schodów wyłonił się Xenophilius, tym razem w wysokich kaloszach na patykowatych nogach i z tacą, na której stał dymiący dzbanek i kilka filiżanek, każda z innej parafii.
Ach, widzę, że podziwia pan mój ulubiony wynalazek, powiedział, oddając tacę Hermionie i podchodząc do Harry'ego. Wymodelowany na głowie pięknej Rowney Ravenclaw. Myślę, że to do niej pasuje. Kto ma olej w głowie, temu dość posłowie.
Wskazał na trąbkowate wypukłości.
To są filtry gnębi wtrysków, a tutaj...
wskazał na maleńkie skrzydełka, jest propeler żądli bąkowy, służy do wzbudzenia wzniosłego stanu umysłu. I wreszcie, wskazał na pomarańczową rzodkiewkę, sterowalna śliwka wzmaga gotowość do zaakceptowania niezwykłości. Podszedł do tacy, którą Hermionie udało się złożyć na jednym z zagraconych stolików, gdzie chybotała się niebezpiecznie.
Czy mogę państwu zaproponować na par z tyko bulwy? Domowej roboty.
Zaczął rozlewać do filiżanek gęsty czerwony płyn przypominający sok burakowy.
Luna jest za dolnym mostem. Strasznie się ucieszyła. Kiedy jej powiedziałem, że tu jesteście, powinna wkrótce nadejść. Chcę nałowić tyle plumpek, żeby ugotować nam zupę. Proszę siadać i częstować się cukrem.
Zrzucił stos papierów z fotela, usiadł w nim, założył obute w kalosze nogi jedna na drugą i zapytał.
Więc w czym mogę panu pomóc? Panie Potter,
chodzi mi, zaczął Harry, zerkając na Hermionę, która kiwnęła zachęcająco głową, o ten symbol, który miał pan na szyi podczas wesela Billa i Flair. Chcemy się dowiedzieć, co on oznacza. Xenophilius uniósł brwi.
Chodzi panu o znak insygniów śmierci?